Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
Urazy chętnie darować. Ten uczynek łączy się z poprzednim. Uraza bowiem spowodowana jest jakąś krzywdą obiektywną lub choćby tylko subiektywną. Niedarowany szkodzi najbardziej zagniewanemu. Klasycznym tego przykładem jest dla mnie postawa zmarłego już współbrata ojca Bernarda Turowicza, który kiedyś opowiadał nam, młodym wówczas mnichom, o doznanej przykrości. Zapytaliśmy go: i ojciec cię nie obraził? Odpowiedź dała dużo do myślenia. Jak to? Tylko idiota się obraża. A skąd się bierze uraza? Rozmaite są powody. Zwróćmy uwagę przynajmniej na niektóre. Nie zostałem zauważony. Nie dostrzeżono moich zasług. Postawiono przede mną kogoś, kto na to ewidentnie nie zasługiwał. Źle zrozumiano moje intencje. Nie posłuchano moich słusznych, dobrych rad. I wtedy człowiek się obraża na innych ludzi, na instytucje, na los, tak często nazywany ślepym, wreszcie na samego Pana Boga. A może nieraz i na samego siebie, jest po prostu wściekły. Czyż nie dlatego Judasz się powiesił, a i inni w ciągu wieków z nim, że nie umiał sobie darować, że miał do siebie żal i nie umiał sobie ze sobą poradzić? I dzisiaj są ludzie, którzy za swe złe uczynki muszą zapłacić nawet pozbawieniem wolności, choć często i tak skutków zła nie da się odwrócić. Ale przecież w relacji do miłosiernego Boga i w tajemnicy Jego niezmierzonego miłosierdzia próbuje im się pomóc w odzyskaniu równowagi. Jakże często złość na siebie jest nieprzejednana. Ja nie jestem wart przebaczenia, nie jestem godzien iść do spowiedzi, do Komunii Świętej. Nie pomaga tłumaczenie: patrz, Pan Jezus już nie ma do ciebie urazy, a ty jeszcze nie możesz sobie darować, przebaczyć. Sprawę tę stawiam na pierwszym miejscu, bo człowiek przecież ma miłować bliźniego jak siebie samego. Jeśli ze sobą sobie poradzi, wtedy jest mu łatwiej układać swoje relacje z bliźnimi, zwłaszcza gdy są one skomplikowane i napięte. Profesor Stanisław Grygiel, partner księdza Tischnera ze słynnych listów gazdów, podkreśla, że wielkość człowieka polega między innymi i na tym, iż z dna upadku potrafi się dźwignąć na szczyty świętości. Chyba to świadczy o wielkości dzieła Bożego. Jest ono tak doskonałe, że gdyby nawet człowiek je próbował zniszczyć przez niegodne zachowanie, może je zawsze odbudować, i to nieraz z nawiązką. Kto dzisiaj pamięta złe postępki Szawła czy Augustyna? Natomiast dobro przez nich czynione jaśniej będzie w Kościele do końca świata i w wieczność. Odrodzenie się duszy po śmierci z powodu grzechu można porównać z losami ciała, które w śmierci rozsypuje się w proch, a przecież mocą Bożą powstanie piękniejsze i nieśmiertelne. I tak, ubogacony przebaczeniem sobie, staje człowiek wobec kogoś, kto, a może nawet jest to los, dokuczył mu czasem mimo woli. Trzeba być wtedy wielkodusznym. Choćby owocem takiego zachowania była wielka przykrość, a nawet konkretna szkoda. Święty brat Albert z wielkim spokojem zniósł kiedyś fakt, że jeden z jego cennych obrazów został przez nieświadomych rzeczy podopiecznych z ogrzewalni przemalowany na jakąś tam dekorację. Szkoda była wielka, ale uczyniona nieświadomie. Więc znów odniesienie się do Pana Boga. Trudno, ty wiesz po co. A jeśli ktoś robi drugiemu na złość zupełnie świadomie i dobrowolnie, czasem może mieć zresztą rację, bo na przykład uwagę trzeba zwrócić. I wtedy miłość własna się burzy, emocje odbierają zdrowy rozsądek i trzeba umieć nad nimi zapanować. I to na dwóch płaszczyznach. Najpierw darować sobie, że swoim postępowaniem dałem powód do takiego potraktowania mnie, a potem darować człowiekowi, który nie musiał zwracać mi uwagi, zwłaszcza gdy uczynił to publicznie. Mówią, chwal publicznie, gań prywatnie. Ale jeśli uwagę zwrócił, miał po temu powody. Błogosławiony ksiądz Jan Balicki zaczynał swoje notatki duchowe od słów psalmu. Bonum mihi quiacum ideastime. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś. Psalm 119. Z taką postawą zostaje się świętym. Każda inna postawa do niczego dobrego nie doprowadzi. Czasem można zneutralizować urazę, wychodząc naprzeciw, zwłaszcza gdy człowiek został potraktowany absolutnie niesprawiedliwie. Kiedyś na oazie dziewczyna ze szkoły średniej opowiadała, że otrzymała na przerwie policzek od niezrównoważonego kolegi. Już i wtedy byli niezrównoważeni chłopcy. Na spotkaniu opowiadała o tym ze spokojem, ale i ze zrozumiałym zniesmaczeniem. Modliliśmy się za niego i za nią, ciesząc się, że w jej sercu łatwo zagościło przebaczenie. Radziliśmy nad sposobami zachowania się, gdy spotkają się znów w szkole. Dziewczyna przekroczyła normę. Po prostu. Przy najbliższym spotkaniu podeszła do niego i zapytała spokojnie, co ci się stało, żeś mnie wczoraj uderzył w twarz? Chłopak zbaraniał wobec takiej postawy, przeprosił ją i pocałował w rękę. A są dzisiaj tacy chłopcy? Oczywiście zapomnieć się nie da i każda uraza pozostawia w sercu jakąś ranę, ale można przejść nad tym do porządku dziennego. Być ponad to. Świadczy to o wielkoduszności człowieka i o jego zaufaniu do Boga, który nawet jeśli zsyła doświadczenia, to po to, by człowieka wypróbować i oczyścić, a nie poniżyć. Zostaje nam jeszcze jeden dobry uczynek z tej pierwszej serii. Modlić się za żywych i umarłych.